Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina dzisiaj o Oscarach, w przededniu ich rozdania i o reżyserskiej pasji popularnego niegdyś aktora. Zaprosimy Państwa także do kina na film Joachima Triera Wartość sentymentalna, który otrzymał aż 9 nominacji do Oscara. W studiu witam doktora Pawła Bilińskiego, filmoznawcę z Zakładu Produkcji Form Audiowizualnych Uniwersytetu Gdańskiego.
Dzień dobry.
Cześć. Dzień dobry, cześć.
Jak zostać legendą kina?
Pawle, czy nam się to podoba, czy nie? Statuetka Oscara jest dla twórców filmowych przepustką do Galerii Sław. Zgodzisz się z tym?
Nie.
Dlaczego?
Przynajmniej nie zawsze tak jest. To znaczy, bywały takie sytuacje, że w niektórych przypadkach Oscar rzeczywiście był tą przepustką do sławy, ale są też takie przypadki, które wskazują, że ten Oscar był dosyć problematyczny. Dla aktorów zwłaszcza. To znaczy, w momencie otrzymania Oscara coraz mniej było tych propozycji, angażu i wcale te kariery nie wystartowały na taką skalę, jaką mogliby sobie niektórzy
jakieś przykłady
marzyć. Myślę o takiej aktorce jak Brenda Freaker, która otrzymała Oscara za Moją lewą stopę. My ją jeszcze kojarzymy z roli w filmie Kevin Sam w domu 2, ale na dobrą sprawę to nic więcej się z tym nie wiązało.
No tak, ale to są incydentalne przypadki.
Oczywiście,
myślę, że
tak.
Większość jednak dla nich Oscar jest jednak taki asumptem do tego, że dostają właśnie dużo propozycji i są to propozycje również inne finansowo. I jest to szansa na rozwijanie tej kariery w sposób dynamiczny.
Oczywiście. W wielu przypadkach tak jest. I często też wiąże się to z dużymi oczekiwaniami, tak? Kiedy w 2020 roku Bong Joon-ho otrzymywał kilka Oscarów w trakcie ceremonii, co było zaskoczeniem i dla niego, i dla wielu, wielu innych. Wszyscy przypuszczali, że to będzie tylko Oscar za najlepszy film nieanglojęzyczny. To też wiązało się to z tym, że co dalej, nie? Jaki film nakręci później. No i ten film okazał się pewnym rozczarowaniem. No i zobaczymy, może to jakoś też wyczyści trochę.
Czasem
kartę,
tak bywa, że osiągasz apogeum i potem jest trudno już tę poprzeczkę przeskoczyć. Zobaczymy, jak będzie z twórcą filmu Anora.
Tak. Zdaje się, że Sean Baker chętnie wróci do tych najmniejszych projektów, tak? Nie mówi się o nim w ogóle w trakcie tej kampanii oscarowej, a przecież jest współtwórcą filmu Left-Handed Girl i jego współpracownica mogła otrzymać to nominację do Oscara, tak się jednak nie stało. On po prostu będzie pracować nad swoim niskobudżetowym filmem, bo zapowiadał już w zeszłym roku, że chce się tego trzymać, więc ja nie ukrywam, trzymał kciuki, żeby tak było.
Czyli wraca do bardziej takiego brulionowego kina.
Tak,
swojego.
Tak. Przy czym trzeba pamiętać, że Anora, o której tutaj kiedyś rozmawialiśmy, to też nie był film wysokobudżetowy, tak?
To prawda.
Więc ten film, który zwycięży w tym roku, z całą pewnością był zrealizowany za większe pieniądze, można tak powiedzieć.
No, jeszcze nie wiemy, kto to będzie. Jutro z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu, oczywiście w Dolby Theater w Los Angeles, odbędzie się 98. już ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. I ponownie przed odbiornikami telewizyjnymi zasiądą miliony widzów na całym świecie. Wiesz, mimo tych takich słusznych czasem zarzutów, że jest to bardzo komercyjna impreza, że poprawność polityczna ją zdominowała, wciąż te Oscary wzbudzają jednak wielkie emocje.
Tak. Rzeczywiście, widać to co roku, ale chyba ten rok jest taki szczególny, nie ukrywam, bo dawno nie było takiego wyścigu, w którym pewne tytuły szłyby łeb w łeb. I na dobrą sprawę, zwykle tak jest, że mamy ten jeden film, który jest murowanym kandydatem, tak? Oppenheimer 2 lata temu. W jakim stopniu też Anora. Niewiele było filmów, które mogłoby jej zagrozić w ubiegłym roku. Teraz tak nie jest i to w wielu kategoriach, więc tym bardziej może być to...
Zaraz do tego przejdziemy. Ja tylko chciałem przypomnieć, że galę poprowadzi podobnie jak w roku ubiegłym amerykański komik Conan O'Brien. To dobry wybór? Jak sądzisz?
Zdaniem komentatorów tak. W zeszłym roku zebrał dobre recenzje, chociaż muszę powiedzieć, że na tle innych prowadzących w trakcie sezonu nagród nie wypadał według mnie jakoś szczególnie zabawnie. Wydawało mi się, że wiele jego żartów było tak właśnie wyraźnie od linijki napisanych. Tam był taki moment, w którym Adam Sandler się pojawił wśród widowni.
Pamiętam.
I to...
Czasem trochę wymuszonych żartów.
Więc miałem takie wrażenie, że to jest dosyć wymuszone, bardzo grzeczne. Jak się porównało to z na przykład Nikki Glaser, która prowadziła Złote Globy, no to jest zupełnie inna planeta. Tak, tak. Byłoby dobrze, gdyby ktoś taki jak ona poprowadził tę ceremonię. Przypuszczam, że kamera wychwyciłaby wiele twarzy, które trochę nie wiedzą, jak zareagować na dany dowcip. No i, to, i ja nie ukrywam, jako widz chętnie bym na to popatrzył.
Czyli Conan O'Brien jest bardziej przewidywalny.
Tak, bezpieczny wybór po prostu dla Akademii.
Przejdźmy do tegorocznych faworytów. Już zacząłeś o tym mówić. Najwięcej szans daje się filmowi oczywiście Paula Thomasa Andersona, Jedna bitwa po drugiej. Otrzymał on zresztą aż 13 nominacji, ale więcej, bo 16, ma na koncie obraz Ryana Kuglera Grzesznicy.
Tak, tak, to rekordzista.
Czyli, tak jak powiedziałeś, nie ma zdecydowanego faworyta jednak.
Tak, przy czym liczba nominacji wcale nie musi...
przekładać się na Oscary, wielokrotnie tak było.
Nie musi decydować o tym, czy dany film jest faworytem. Przypomnijmy, że w zeszłym roku najwięcej nominacji zebrała Emilia Perez i nawet nie zwyciężyła w kategorii najlepszy film międzynarodowy.
Tam element politycznej poprawności też zadecydował.
Tak, tak, rzeczywiście. Natomiast ten wyścig jest o tyle intrygujący, że zwracając uwagę na tę kategorię najlepszy film, wszystko wskazywałoby na to, że Paul Thomas Anderson i producenci tego filmu odbiorą Oscara. Nagroda Gildii, najważniejsza, mnóstwo innych wyróżnień. Na stronie internetowej Internet Movie Database już widzimy, że to jest ponad 250 nagród dla tego filmu. Naprawdę to jest imponujące osiągnięcie. Natomiast to nie przekreśla szans Grzesznikom, wokół których od miesięcy jest jakby taka aura, że to jest taki film, który styka się z tym gigantem, z tym faworytem. Nawet w trakcie ogłaszania nominacji dało się usłyszeć entuzjazm, ilekroć usłyszano słowo Sinners, czyli oryginalny tytuł tego filmu. I niedawne zwycięstwo Michaela B. Jordana na gali Actors Awards też wskazuje na to, że to jest film, który mógłby zwyciężyć w tej głównej kategorii. I tutaj nie chodzi tylko o aktorów, ale też chciałbym się odnieść tutaj do pewnej ankiety, którą co roku przygotowuje Variety, pytając się wielu członków Akademii, jak głosują. I wielu z nich mówiło, i tu są anonimowe głosy, zwycięży film Paula Thomasa Andersona na pewno, więc ja zagłosuję na Grzeszników. I parę lat temu...
Paradoksalnie może się okazać, że to Grzesznikom przyniesie triumf.
Tak, parę lat temu, jak pisali dziennikarze właśnie tego portalu, mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. To znaczy wszyscy przewidywali, że zwycięży Chadwick Boseman, że to będzie pośmiertny Oscar dla tego aktora. No i co? Więc wszyscy głosowali na Antonego Hopkinsa. No i wygrał.
No być może tak będzie. To, co łączy te faworyzowane filmy, wydaje się, to swoboda w mieszaniu gatunków.
Tak, tak, zdecydowanie. I to było przedmiotem podnoszonym przez wielu recenzentów, entuzjastycznie oceniających te dwa filmy. Oczywiście one są diametralnie różne, ale też myślę, że wpisują się w trwające debaty o charakterze politycznym. Może film Paula Thomasa Andersona jest taki bardziej aktualny. Natomiast to, co jest jeszcze istotne, to fakt, że oba te filmy były dystrybuowane przez Warner Bros. Więc wydaje się, że tak czy inaczej Warner Bros. Będzie się cieszyć z triumfu swojego filmu. No i mówię o tym ze względu na to, że to może być jeden z tych ostatnich wyraźnych takich głosów w tej legendarnej już wytwórni. I rzecz ciekawa, że Warner Bros. Musiało bardzo pieczołowicie przygotować kampanię oscarową, żeby te dwa filmy czuły się na równi, faworyzowane przez Warner Bros., a jednocześnie żeby nie było tak, że któryś z nich tutaj ma większe szanse, czy nie. I chyba wszystko wskazuje na to, że to się jakoś jakoś tam udało. Teraz akurat już mogą odpoczywać i czekać przez ten tydzień.
No tak, to jest komfortowa sytuacja dla wytwórni.
Tak. No, bo tutaj nie ma właściwie takiego trzeciego filmu, który mógłby im zagrozić. Może ewentualnie Hamlet, ale to są już bardzo, bardzo...
8 nominacji.
Tak.
Po 9 nominacji otrzymały filmy Frankenstein, Wielki Marty i Wartość Sentymentalna, którą zresztą będziemy dzisiaj recenzować z Iwoną Dębską. Czy ambitne kino europejskie ma szansę na statuetki? Jak sądzisz?
Tak, no już wielokrotnie widzieliśmy w ostatnich latach, że Oscary stały się no, w jakimś stopniu taką imprezą międzynarodową, w większym stopniu niż na przykład 20 lat temu. Zwróćmy uwagę, że w tej stawce mamy filmy wśród najlepszych filmów, tak? Ograniczając się do tej kategorii. Filmy wyreżyserowane przez reżyserów z Brazylii, z Chin, z Meksyku, z Grecji, więc naprawdę jest to międzynarodowa stawka.
Tak.
I wspomniana już przez ciebie Wartość Sentymentalna jest faworytem w kategorii najlepszy film międzynarodowy, ale też może Stellan Skarsgård otrzymać tę statuetkę. Zobaczymy, tak?
Tak, to więc, wybitna rola rzeczywiście.
Więc tutaj jest wyraźna zgoda co do tego, że jest to impreza już tak bardziej o charakterze międzynarodowym, a już triumf z 2020 roku filmu Parasite też jakby potwierdził, że co roku jest takie zapotrzebowanie, żeby wyróżniać nawet nominacjami, tak? Nawet polskie filmy, tak? Tak jak Strefa Interesów. Więc to też się... Częściowo polski, oczywiście.
Stellan Skarsgård to oczywiście kategoria drugoplanowa, rola znakomita. No a jeśli chodzi o pierwszy plan, czy niepoprawny... Niezwykle utalentowany Timothée Chalamet wreszcie zgarnie Oscara, jak sądzisz? Za Martiego Mausera?
Rzecz skomplikowana. Miesiąc temu, gdybym odpowiadał na to pytanie, powiedziałbym, no jest bardzo duża szansa. Na dzień dzisiejszy szanse są naprawdę coraz mniejsze na to, że Timothée Chalamet zgarnie tę nagrodę.
A dlaczego?
Kilka czynników na to wpłynęło. Po pierwsze jakaś kontrowersja wynikająca z tego, jak kilka lat wcześniej przebiegała produkcja filmu Josha Safdiego i Bennego Safdiego, filmu Good Time. O tym się mówiło trochę w trakcie tej kampanii. Dosyć kontrowersyjny sposób prowadzenia kampanii wokół Chalameta, który według mnie ujawnia coś ciekawego w swojej osobowości, bardziej skomplikowanego, ale nie jest to najlepiej widziane, tak? Niedawna jego wypowiedź na temat baletu sprawiła, że wiele osób... Tak, że zaczął być krytykowany. No i wiele...
On się z tego trochę wycofał.
Tak,
no było to niefortunne, rzeczywiście.
Tak. No ale chodzi o to, że takie rzeczy mają znaczenie i taka nadmierna pewność siebie też nie najlepiej wróży na przyszłość. Więc wiele wskazuje na to, że to może być Michael B. Jordan, który otrzymał niedawną nagrodę Gildii Aktorów, tak? Więc wiele na niego wskazuje. I jest jeszcze jeden, który mógłby ich pogodzić, czyli Ethan Hawke, którego rola też jest bardzo, bardzo ceniona w środowisku i Ethan Hawke po prostu jest bardzo lubiany.
Wspomniałeś wcześniej o Hamlecie, czyli historia Agnes i Williama Szekspirów. Ze znakomitą rolą zresztą Jessie Buckley. Mówi się, że ona też jest jedną z kandydatek bardzo poważnych do Oscara za pierwszoplanową rolę kobiecą. Ale mówię o tym filmie też nieprzypadkowo, bo tam jest nominacja dla polskiej autorki kostiumów Małgosi Tużańskiej. Jak sądzisz, czy tu jakieś szanse są? No, ja jestem też zaskoczony, a może nawet rozczarowany pominięciem w nominacjach wspaniałych zdjęć Łukasza Żala do tego filmu.
Tak, rzeczywiście. Oprawa tego, wizualna tego filmu robi wrażenie. Natomiast jeżeli chodzi o nagrody Akademii, to tutaj właściwie jest jedna osoba, która może być pewna swego. I to jest właśnie irlandzka aktorka Jessie Buckley. I to jest też ciekawy przypadek, ponieważ ze wszystkich tych czterech kategorii to jest jedyna, która jest pewniakiem. To znaczy Buckley dostanie Oscara, tak? Jakby tutaj no, musiałby dojść do jakiegoś kataklizmu, żeby tak się nie stało. Czy śpi spokojnie? Nie sądzę. Natomiast w pozostałych może być ciężko. Ale też ciekawostka, że to kolejny rok, w którym nominowany do Oscara jest Steven Spielberg, bo jest producentem filmu Hamlet i odebrał już statuetkę na gali rozdania Złotych Globów.
To prawda. Drugi polski akcent podczas Oscarowej gali to Maciej Szczerbowski. współreżyser kanadyjskiego filmu Dziewczyna płacząca perłami, tak możemy go przetłumaczyć, który otrzymał nominację w kategorii Najlepszy krótkometrażowy film animowany. To myślę dla tego twórcy bardzo ważna nominacja, tak jak mówiliśmy, na ile to daje możliwość później rozwoju. No, tak chyba jest w jego wypadku.
Tak, tak, zdecydowanie. No już samo wyróżnienie nominacją nawet w takiej kategorii, o której rzadziej się mówi, to jest duża sprawa, więc należy się z tego cieszyć. Pozostaje też mieć nadzieję, że niektóre z tych filmów, albo większa część tych filmów będzie bardziej dostępna. W przypadku krótkometrażowych filmów tak często jest, że część z nich jest na jakichś platformach streamingowych, część właśnie gdzieś można zobaczyć na specjalnych pokazach.
Ale najczęściej to jest los taki, że one są na festiwalach różnego rodzaju pokazywane i niedostępne są szerszemu gronu odbiorców.
Tak, ale no kilka jest na platformach streamingowych, na YouTubie też można znaleźć oficjalnie, tak, więc jakby...
Liczymy na to, że Dziewczyna płacząca perłami będzie do obejrzenia.
Tak, 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 zdecydowanie.
Słuchaj, Oscary zwykle przynoszą niespodzianki, zaskoczenia, króciutko, bo nie zawsze wygrywają faworyci bookmacherów. Jak będzie w tym roku? Masz takich nieoczywistych ulubieńców, którzy mogą zdobyć te statuetki?
Czy jakiś film może tutaj nas zaskoczyć?
Film, aktor?
Tak, 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 myślę. W kategorii drugoplanowa rola kobieca coraz częściej mówi się o Won Mimosaku, która mogłaby otrzymać tę nagrodę. Ona jest nominowana za rolę w filmie Grzesznicy i tak samo Delroy Lindo, więc te dwa drugie plany i ci aktorzy nie byli szczególnie doceniani, no może ona, tak, w trakcie tego sezonu nagród, ale ze względu właśnie na te fale entuzjazmu wokół Grzeszników, to mogą być jakieś takie niespodzianki, ale właściwie nie do końca, tak? No, trudno tutaj powiedzieć. W wielu innych przypadkach jest to jednak...
Bardziej przewidywalne.
Tak, bardziej przewidywalne, tak? Wiele wskazuje na to też, że niezależnie od tej walki, tej kolejnej bitwy po drugiej, między producentami, reżyserami, że Paul Thomas Anderson i Ryan Coogler dostaną Oscary w kategoriach scenariuszowych, a co dalej, to już zobaczymy, tak?
Tak, już niebawem. Czekamy na niedzielną noc i 98. ceremonię rozdania Oscarów. Dziękuję ci za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gościem Magii Kina był dr Paweł Biliński, filmoznawca z Uniwersytetu Gdańskiego. W dalszej części audycji po przerwie zapraszam na spotkanie z Michałem Juszczakiewiczem, niegdyś popularnym aktorem, a obecnie scenarzystą i reżyserem filmów dokumentalnych. Zostańcie państwo z nami.
Magia kina.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w Magii kina witam Michała Juszczakiewicza, reżysera filmów dokumentalnych, aktora, scenarzystę, telewizyjnego showmana. Dzień dobry, Michał.
Witam serdecznie, cześć, dzień dobry, witam państwa również serdecznie.
Twórcy z sąsiedztwa.
Michał, urodziłeś się w Sopocie, ale mieszkałeś i mieszkasz w Gdańsku. W zasadzie od zawsze.
Tak, bo ja mieszkałem we Wrzeszczu przy ulicy ówczesnej Dzierżyńskiego. Dzisiaj nazywa się Legionów. A ja mam naprawdę w dowodzie osobistym urodzony w Sopocie, z czego jestem bardzo dumny, bo miejsce fajne.
Pewnie. Słuchaj, obserwowałem przez lata twoją karierę aktorską. Muszę ci się przyznać. I debiut miałeś bardzo wcześnie. Jako niespełna 17-letni chłopak zagrałeś jako licealista z Dziśka Rudawskiego. To była jedna z głównych postaci w serialu Wakacje. Annette Olsen, duńska reżyserka pracująca w Polsce, ten film zrealizowała. Jak to się stało?
No, stało się tak, że po prostu były jakieś ferie i na tym Dzierżyńskiego spotykaliśmy się w mieszkaniu u kolegi. I trzeba było coś robić. W związku z czym rozkładaliśmy jego stół na wysoki połysk, o czym rodzice nie wiedzieli.
I graliście w ping-ponga.
W ping-ponga, tak.
A tak, też to uprawiałem.
Na wysoki połysk, w związku z czym myśmy go tam równo zdrapywali. No i właśnie w trakcie tego szedł sobie telewizor i to był właśnie, bo myśmy sobie jakoś tam organizowali ferie. No i szedł telewizor i tam Edytka Wojtczak w telewizorze w poranku, czy tam w jakimś właśnie takim programie feryjnym powiedziała, że Telewizja Polska zaprasza na zdjęcia próbne do Warszawy, żeby się zgłaszała młodzież do 15 roku życia, bo będzie kręcony serial Wakacje na podstawie powieści pana Putramenta. No i myśmy tak grali, posłuchali, ja mówię, to trzeba spróbować i chyba z tej całej naszej paczki, która tam była, to tylko ja napisałem.
Wystraszyli się jednak.
No bo niech jakoś umknęło im to i w efekcie ja dostałem list, że tego i tego dnia mają być zdjęcia próbne i że zapraszają mnie. Ogłoszenie było do 15 roku życia, to napisałem, mam 17 lat, ale wyglądam bardzo młodo i to stwierdzenie musiało ich przekonać, więc no i pojechałem sobie ekspresem do Warszawy.
A powiedz mi, a ten serial zdecydował, że właśnie postanowiłeś zdawać do szkoły teatralnej, czy miałeś już wcześniej takie myśli?
Nie, ja wtedy chciałem studiować i nad tym ciężko pracowałem, to znaczy nie ciężko, tylko z wielką radością. Moją pasją zawsze była od młodości wczesnej, od szkoły podstawowej, astronomia i po prostu ja chciałem studiować w Toruniu na astronomii. I byłem też nawet w finale Olimpiady Astronomicznej. Nie byłem zwycięzcą, ale miałem 12 miejsce w ogólnopolskim finale Olimpiady Astronomicznej i chciałem tam studiować po prostu. Mhm. I wtedy właśnie to był koniec trzeciej klasy liceum. No to zaproszenie i nagle się okazuje, że...
Wygrywasz zdjęcia próbne, grasz
wygrywam w gronie czwórki, bo to była czwórka bohaterów. Tak. No i będę od początku czerwca zwolniony z zajęć ze szkoły, bo będę grał w filmie. To w ogóle to był,
był
totalny szok. Tak,
wisienka na torcie. Taka.
No to było coś nieprawdopodobne. Radocha. Film nawet zapewniał mi potem prywatnego nauczyciela, żebym nadgonił zaległości. Także w ogóle... Mocno było.
I co? I to był ten moment decydujący, że postanowiłeś jednak pójść w stronę aktorstwa?
Znaczy wtedy po prostu z Jackiem Kęcikiem, którym razem graliśmy.
Późniejszy realizator telewizyjny.
Tak. Przyjaźniliśmy się i wtedy po prostu, bo myśmy bardzo serio traktowali to swoje aktorstwo, ale jeszcze traktowałem to serio. Uczyliśmy się tekstów, staraliśmy się być zawsze przygotowani i tak dalej. Nawet jak przez całą noc balowaliśmy, bo zabawa była przednia, to na przykład bardzo często szliśmy na plan zdjęciowy na 8 rano, a położyliśmy się spać o 7:15 i nie wiem, czy 20 minut nie spaliśmy. I potem,
młodość.
I potem pamiętam, reżyser się dziwił, co wy tacy bez życia? Młodzi ludzie kompletnie bez życia. No bez życia. Staraliśmy się jakoś pozbierać. I głowę zdjęcia były w łazienkach, więc wodą z tych stawów, z tych jeziorek łazienkowskich, twarzy, żeby się jakoś dojść do siebie. No i właśnie wtedy z Jackiem, coś między zdjęciami albo jakoś tak, poszliśmy w Warszawie do kina i akurat tego dnia grali Popiół i Diament. I zobaczyliśmy razem Popiół i Diament. Ja byłem pod takim wrażeniem, jak zobaczyłem, bo ja pierwszy raz zobaczyłem Popiół i Diament, miałem wtedy lat 17 i byłem kompletnie wstrząśnięty. To znaczy, autentycznie byłem głęboko poruszony tym, co zobaczyłem. To znaczy, takiej propozycji artystycznej, takiej spójności obrazu, takiego nowoczesnego aktorstwa, co ja w ogóle nie widziałem wcześniej w polskim kinie. To znaczy, mimo że to był film z roku chyba 56 czy 7, czyli z roku moich urodzin, no to to był rok 76, czyli to prawie 20 lat minęło od tamtego czasu, 18-20.
Nie miałeś poczucia, że się zestarzał.
To jest tak nowoczesne, że było to tak nowoczesne i aktorstwo Cybulskiego było tak nowoczesne i zdjęcia, i opowieść, scenariusz, historia. Na każdym poziomie to było dla mnie absolutne takie, jakby człowiek takie odkrycie. Cudo oglądał, objawienie. No i pomyślałem sobie, no nie, choroba, to rzeczywiście ta przestrzeń filmu daje możliwość uczestniczenia w czymś niebywałym po prostu. I ponieważ przygotowałem się do egzaminów na astronomię, ale znałem swoje ograniczenia i wiedziałem, że po prostu miałem kumpla, który wtedy razem ze mną też często brał udział w tych matematycznych rzeczach, Wojtka. I Wojtek po prostu był geniuszem matematycznym. On zadania z olimpiad matematycznych rozwiązywał w 3 minuty. Ja często ich nie rozwiązywałem, a często siedziałem pół dnia, żeby zrozumieć, o co chodzi. A on miał tą zadziwiającą umiejętność matematyczną, która mi nie była dana. I pomyślałem sobie w ten sposób, choroba, chciałbym coś fajnego w życiu robić, ale jak będę takim słabym astronomem, który słabo kuma po prostu tą matematykę, to znaczy jest niezły, ale nie jest genialny, to może ja spróbuję po prostu zostać aktorem, bo to jest takie pociągające, tutaj mnie do tego filmu wzięli, jakoś wszyscy mówią, że to fajnie wygląda, może lepiej się sprawdzę w aktorstwie. No i właśnie wtedy taka mi wejcha przeskoczyła, że będę próbował zdawać do szkoły teatralnej.
Dostałeś się za pierwszym razem do warszawskiej szkoły teatralnej. To marzenie wielu młodych ludzi, tobie się od razu udało.
Ale wszyscy mówili, nie mów, że grałeś w filmie, oni bardzo nie lubią tych, co grali już w filmie.
Czy to nie miało znaczenia, nie wiedzieli, nie pamiętali.
Tak, nie pamiętali, a jednocześnie mówią, że komisja uważa, że ci, którzy już grają, są zmanierowani, a oni chcą mieć takich nie zmanierowanych do ukształtowania potencjalnych aktorów przyszłych. Nie? Tak.
Zbyszek Cybulski, o nim wspomniałeś, stał się twoim takim idolem chyba aktorskim.
Znaczy od początku tak, ja byłem bardzo zapatrzony w ten styl grania i oczywiście też w aktorów amerykańskich po prostu, no bo wtedy właśnie to kino amerykańskie
metoda.
Też. Metoda Lee Strasberga, ale jednocześnie no, ten styl pewien grania taki właśnie. On mi imponował i gdzieś tak człowiek szukał tego sposobu pokazania się przed kamerą, jak budować postać, jak podawać dialog i tak dalej, nie?
Przypominam sobie film z twoim udziałem, jeszcze nagrałeś go podczas studiów, Czułe miejsca, Piotra Andrzejewa. Tak. On był dość niezwykły na tamten czas, bo to był rok 80, jeżeli dobrze pamiętam. I to było takie połączenie dramatu psychologicznego z kinem science fiction, prawda? To było dość niezwykłe w polskim kinie wówczas.
Ale potem coś podobnego robił Szulkin, także obydwaj tak funkcjonowali trochę.
Jest podobieństwo tutaj w stylu, masz rację. Wyglądałeś tam trochę jak James Dean momentami.
To trzeba powiedzieć, że Andrzejew świadomie bardzo ten film budował. Jego obraz zdjęciowy, typ opowiadania, to była bardzo silna kreacja plastyczna. W związku z czym to było bardzo pilnowane przez Andrzejewa. Pilnowano też mojej fryzury, pilnowano mojego zachowania. Andrzejew mówił, masz robić wszystko, jak do tej pory nikt nie robił. No tak kombinowaliśmy, jak to robić. Masz chodzić jak taki połamaniec, nogi razem w iksach, masz kuleć i tak dalej. Ileś tam rzeczy razem pracowaliśmy nad tym, żeby ta postać, że to nie byłem ja, tylko żeby to była taka postać właśnie...
Mocno wykreowana,
tak. Ale kiedy mówimy o tym, że im się dnie, to i była i fryzura i tak dalej.
Tak,
ale
to pamiętam. Ale
to była świadomość tego, to pilnował Andrzejew. On chciał mieć właśnie taką silnie wykreowaną postać bohatera. Nie? To było przez niego bardzo pilnowane. Mm-hmm.
W 1984 roku, czyli 3 lata po ukończeniu studiów, otrzymujesz niezwykle prestiżową nagrodę imienia właśnie Zbyszka Cybulskiego, czyli twojego idola. To chyba było ważne dla ciebie. No wcześniej zagrałeś jeszcze w Matce Królów, wybitny film Janusza Zaorskiego. No więc kariera rozwija się fantastycznie. Do 1989 roku jesteś widoczny zarówno w produkcjach filmowych, jak i telewizyjnych. I nagle przerwa. Co się stało?
Gdzieś w pewnym momencie stwierdziłem, że bardzo mnie interesuje to, co się dzieje za drugą stroną kamery. I zawsze grając przed kamerą miałem wrażenie takiego pewnego niedosytu i bardzo mi się na przykład podobała rola operatora.
Ja myślałem, że reżysera.
Reżysera, ale i operatora. To znaczy... Operatorzy najbardziej mi imponowali, dlatego że wszyscy na planie aktorstwo często wiąże się z pracą na emocjach. A ci operatorzy to jak inżynier po prostu. Tu światło zaświeci, tu ogląda, co my gramy, tutaj zastanowi się, jakie mają być ruchy kamery. A przy wszystkim trzeba pamiętać, że wtedy, kiedy ja zaczynałem, to był ten świat jeszcze taśmy filmowej. W związku z czym jeszcze magia polegała na tym, że tylko on wiedział, co jest nagrane. No i teraz dużo pieniędzy zainwestowanych i pamiętam, czy to był film Wakacje, czy tam to my gramy, nikt nie wie, co gramy. Reżyser nie wie, operator nie wie, to się nagrywa, jedzie do Warszawy. I było tak, mieliśmy bazę w Mikołajkach, że po prostu czekało się tam przez kilka dni i przyjeżdżały wywołane materiały. I wszyscy się schodzili po prostu do miejscowego kina w Mikołajkach, po prostu wszyscy, czyli tylko my, bo kino było tylko dla nas wtedy. Odpalano projektor i myśmy oglądali, co się w ogóle nagrało.
Taśma filmowa.
Ale to w tym bardziej była ta magia tego operatora, który z jednej strony musiał mieć potężną wiedzę.
Plus wyobraźnię.
Wyobraźnię i który on naprawdę wie, co się gra po prostu. Jeżeli jest dobrym operatorem, i to bardzo mi imponowało, bo jednocześnie spokój tych ludzi, a to, że tak dużo na nich wisi po prostu, bo może się okazać, że wszystko jest do wyrzucenia po prostu. Albo, że się nic nie nagrało. Albo źle ustawione parametry kamery, źle ustawiona optyka, ileś elementów, przysłona, migawka i nagle albo złe kadry, no bo przecież nie było wtedy też, tak jak dzisiaj, monitora i praktycznie...
Podglądów.
Dzisiaj reżyser siedzi nie przy aktorach, tylko siedzi w jakimś namiocie gdzieś daleko i ogląda to, co kamera widzi na żywo. Jeszcze może sobie cofnąć, odtworzyć i poprosić o dubel, mówiąc, co chce zrobić. A wtedy tak nie było. To mnie imponowało. No i też sytuacja reżysera i zawsze mnie interesowało. I pisanie, i reżyserowanie.
No właśnie, bo poszedłeś też do szkoły filmowej w Łodzi na studia scenariopisarskie,
tak,
prawda? I zrobiłeś film krótki,
tak,
fabularny, ale jednak dokument okazał się chyba dla ciebie najbardziej taki spektakularny.
Ja myślę, że to są takie decyzje życiowe.
Ale zacząłeś dość późno, bo już jako człowiek bardzo dojrzały. W zasadzie to jest koniec chyba pierwszej dekady już tego wieku.
Znaczy ten film pierwszy...
Tajemnica grobu Kopernika, tak?
Ale to już dokument.
A mówimy o dokumencie. A ty mówisz o fabule tej krótkiej.
Tak, no to tam była Jasia Żółkowska i Włodek Prejs. I to jest też coś takiego, że nie zawsze to, co byśmy najbardziej chcieli zrobić, jest tym, co od nas najbardziej chce świat. Hans Christian Andersen miał taką sytuację, że jego największą ambicją było, żeby pisać dramaty takie szekspirowskie, coś takiego. I ten nieszczęśnik tam po prostu pisał te dramaty i nikt na to nie chodził. O to wystawiali mu w tym Teatrze Królewskim w Kopenhadze, ale po prostu no, to nie było za mocne. A co te baśnie? To no to cudowne, ale on tam to upatrywał. Jak robiłem Oczeczka do Opola,
tak bywa,
i spotkaliśmy się ze Szpilmanem, no to proszę pana, nie mowa tych przebojów. Proszę pana, pisałem w półtorej minuty, proszę pana, to od niechcenia. Porozmawiamy trochę o moich formach kameralnej muzyki poważnej, a jednak wszyscy pamiętają Szpilmana nie za jego kameralistykę. W związku z czym ja myślę, że
moja... Wszystko, co popularne jest, bije na głowę te ambicje często.
I właśnie ja chcę powiedzieć, że część moich ambicji też powoduje, że robię rzeczy, które na przykład nie mają tak wielkich zasięgów, kiedy wchodziłem w ten taki świat trochę popowy, medialny, gdzie udawało mi się czasami uzyskiwać no, olbrzymie zasięgi, prawda? A jednocześnie jakby ten mój powrót do tej przygody z młodości z astronomią.
No właśnie, zacząłeś robić filmy dokumentalne, których bohaterami są astronomowie. Nasz tak, najwybitniejszy astronom, tak, Mikołaj Kopernik, ale też Jan Heweliusz. I to jest takie chyba spełnienie też twoich marzeń właśnie związanych z astronomią. Dobrze myślę?
Znaczy, zeszło się kilka rzeczy. To znaczy właśnie zeszła się ta pasja z młodości i niekłamany podziw dla postaci Mikołaja Kopernika, a jednocześnie ta chęć znalezienia jakichś takich realizacji swoich ambicji, trochę utrudniania swojego życia, ale chyba każdy z nas ma taką potrzebę, żeby to życie sobie poutrudniać, żeby...
Po no tak, bo jakaś ścieżka taka łatwa, to jest nudno.
Mieć, no więc właśnie.
Tak. Przypomnę tytuły, Tajemnice de Revolutionibus, Tajemnice astronomii Kopernika i ekonomii Kopernika również. Tak,
tak, tak, ale jednocześnie pierwszy to był Tajemnica grobu Kopernika i tamte następne to producentem była Fundacja Nicolaus Copernicus, a ten pierwszy to była moja produkcja, to znaczy to było wszystko przeze mnie jakby finansowane, realizowane.
I montujesz często te filmy swoje.
Tak, tak, tak. Ale chodzi o to, że ta Tajemnica grobu Kopernika to o tyle było ciekawe, że przeczytałem informację w prasie, że astronomowie szukają szczątków Kopernika w Toruniu. No to od razu, wtedy jeszcze słaby był internet, ale gdzieś wszedłem, zobaczyłem, kto szuka, profesor Jerzy Gąsowski. No to telefon, zadzwoniłem, a słyszę z drugiej strony telefonu, no to świetnie, panie redaktorze, bo tutaj jeszcze nikt tego nie dokumentuje z nami. No to ja mówię, to ja będę dokumentował. No i już nie wchodząc w szczegóły, skończyło się na tym, że byłem z nimi przez 5 lat i jako jedyna kamera na świecie uczestniczyłem w tych poszukiwaniach, które zakończyły się identyfikacją z wielkim prawdopodobieństwem, ale wszyscy o tym mówimy, że z wielkim prawdopodobieństwem, a nie ze 100% pewnością, że to odnaleziono Mikołaja Kopernika. Czyli wyobrażasz sobie coś takiego, że jest stół, na stole leży 15 czaszek, wśród nich jest czaszka potencjalnego Mikołaja Kopernika i ja czekam przy tym z kamerą i ze światłami sam.
W napięciu.
Bo pieniędzy nie było, w związku z czym miałem dźwięk, światło, kamerę i czekam przy tych czaszkach, ma przyjechać doktor
i rozstrzygnąć.
Karol Piasecki i zastanowić się, która z nich jest czaszką 70-latka. Ale to była prawdziwa przygoda życia. To znaczy, no, tak, tu mi los...
Brzmi to fascynująco.
Nie, tu mi los dał taką przygodę, że trudno to przecenić.
Michał, na zakończenie powiedz, nad czym obecnie pracujesz?
Nie powiem.
A, tajemnica.
Tajemnica filmu Michała Juszczakiewicza.
Ale będzie nowy film.
Tak, temat jest ambitny i po prostu nie chcę go zdradzać. Tym bardziej, że on się toczy aktualnie na poziomie wstępnych prac scenariuszowych, dużej dokumentacji.
Ale to będzie film dokumentalny czy fabularny?
Ja chciałbym, żeby to miało cechy takiej raczej fabuły po prostu, więc może i nowela, powieść, a może i jednocześnie film. Także na kilku poziomach to chciałbym zrobić.
W takim razie czekam na twój kolejny film. Mhm. Zaciekawiłeś mnie. Dziękuję ci za spotkanie i rozmowę. Gościem Magii Kina był Michał Juszczakiewicz, reżyser filmów dokumentalnych, scenarzysta i aktor.
Bardzo miło, dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam państwa.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Na zakończenie oczywiście mamy dla państwa zaproszenie do kina, tym razem na skandynawską produkcję, która otrzymała 9 nominacji do Oscara. Wartość sentymentalna to najnowszy film Joachima Triera, który w ubiegłym roku otrzymał Grand Prix na festiwalu w Cannes oraz 6 europejskich nagród filmowych. Urodzony w Kopenhadze norweski reżyser ma w dorobku cenioną tak zwaną trylogię z Oslo, którą tworzą filmy Reprise od początku raz jeszcze, Oslo 31 sierpnia oraz nominowany do Oscara Najgorszy człowiek na świecie. Pokazuje w nich często zagubionych młodych ludzi wchodzących w dorosłość, walczących z uzależnieniami, depresją, poszukujących sensu życia. Wartość sentymentalna jest już opowieścią wielopokoleniową. Dzięki retrospekcjom przyglądamy się bohaterom w różnych etapach życia. To, co ich łączy poza więzami krwi, to dom rodzinny skrywający wspomnienia i bolesne niekiedy sekrety. Film Joachima Triera pokazuje trudne relacje pomiędzy ojcem, uznanym reżyserem filmowym, i jego dwoma dorosłymi córkami. Dużo w nich chłodu, mało empatii i sporo zawiedzionych oczekiwań. Rodzinne traumy powodują, że bohaterowie filmu mają problemy z nawiązywaniem bliskich relacji, a nawet trudno im z sobą rozmawiać. Wartości sentymentalnej Trier pokazuje, jak trudno pogodzić narcystyczne ego artysty z rodzinnymi rytuałami. Wartość oczyszczającą może mieć film, który zamierza nakręcić ojciec. Film o nich samych. Wartość sentymentalna to studium ludzkich charakterów. Obraz subtelny, ważny i mądry. Niemal od początku filmu czułem w nim ducha twórczości szwedzkiego mistrza kina Ingmara Bergmana. Ciekawy jestem, czy podobnie odebrała wartość sentymentalną Iwona Dębska. Witam cię.
Dzień dobry. Rzeczywiście nawiązania do Bergmana są aż nadto oczywiste w tym filmie. Przede wszystkim do filmu Fanny i Aleksander.
Nie tylko.
No, ja takie
zwróciłem uwagę na coś, na co chyba nikt nie zwrócił uwagi. Otóż reżyser Gustav Borg, tak się nazywa ta postać, którą gra znakomicie Stellan Skarsgård. Borg to nazwisko profesora z filmu Tam, gdzie rosną poziomki.
No tak, rzeczywiście Bergman jest obecny. Pytanie, czy to dobrze, czy to źle dla filmu. Też można by się nad tym zastanawiać, na ile jest Bergmana, a na ile jest Triera w tym filmie. Natomiast trzeba przyznać, że to jest film niezwykle estetyczny. Często mówisz o swoim mistrzu, jeżeli chodzi o takie wrażenia wizualne, czyli o Sorrentino. Natomiast ja mam wrażenie, że to jest pewien rodzaj takiego estetyzmu skandynawskiego, który mi bardzo odpowiada. To jest pierwsza rzecz.
Jest bardziej minimalistyczny.
Tak, jest bardziej minimalistyczny. Można by powiedzieć, że tutaj jednym z głównych bohaterów jest dom. Dom, który opowiada ludzką historię. Tak? Bardzo mi się podobają długie ujęcia. Wielopokoleniową. To, o czym wspomniałeś, to jest ta trauma transgeneracyjna. Tak. Na ile my przenosimy to, co działo się z naszymi babkami, mamami. Tak? Czy my musimy ponosić konsekwencje ich decyzji. Mówisz też o tej bliskości. Tutaj pada takie zdanie, które na długo pozostało mi w pamięci. Jedna z sióstr mówi, nie rozumiem, jak można być tak blisko, a jednocześnie za chwilę tak daleko. Mówi o relacji ojca z córkami. I to jest też ten koszt, który ponosi rodzina mająca w domu wybitnego artystę. Tak? Na ile osoba wysoce narcystyczna powinna, czy może budować rodzinę, czy jest
na ile jest toksyczna, na ile nie.
Tak, to udać, czy potrafi to zrobić. Czy zyski, czy straty są większe w takiej rodzinie, bo niewątpliwie tutaj mamy takie podsumowanie,
to
czego
prawda,
jest więcej, tak? Ale, co zyskałyśmy jako córki.
Ale jest to bardzo trudno też ocenić. Wiesz, dlatego że wszyscy mają swoje racje i priorytety. Problem jest w tym, że najczęściej są one odmienne.
To prawda. Bardzo ładnie to wszystko wybrzmiewa tutaj, bo cały czas reżyser zostawia nas z otwartymi pytaniami w tym filmie. Też nikogo nie ocenia. Widzimy, jak poszczególne osoby, bohaterowie tego filmu zmagają się ze swoimi ograniczeniami. Mamy dwie siostry, które dzieli niewielka różnica wieku. Jakże różnie poukładało się ich życie. Pytanie, czy ta, która ma to życie uporządkowane, takie powiedziałabym stateczne, gdzie wszystkie elementy układanki są na swoim miejscu jest bardziej szczęśliwa od tej, która nie potrafi sobie poradzić, tak? Która gdzieś tam miota się między jednym biegunem a drugim, u której depresja to jest właściwie no, rzecz codzienna.
Tak, szczególnie ta pierwsza scena jest porażająca. Pamiętasz, kiedy ona wychodzi na scenę, a właściwie nie może wyjść, bo różne fobie, właśnie depresje powodują, że ma z tym ogromny problem.
Tak, no jest to też film o filmie. Też możemy na
tak,
koniec
tam
się przekonać.
Tak, jest wątek autotematyczny, to co powiedzieliśmy, bo powstaje film właściwie o nich, prawda? To jest takie być może gest ojca w kierunku pojednania. Taki jest pomysł na to. W każdym razie jest ten autotematyzm, film w filmie. Wiesz, dla mnie ten film bardzo głęboko oddziałuje na emocje widza, ale także wzrusza, ale momentami jest też zabawny. I to go różni od Bergmana. Bergman rzadko bywał zabawny, a tutaj elementy takie no, dowcipne się pojawiają.
No tak, ale ta melancholia, która była obecna w filmach Bergmana, też odgrywa tutaj bardzo dużą rolę. Na szczęście Trier nie kopiuje wielkiego mistrza.
Nie,
ma
nie.
na to swój pomysł i to naprawdę bardzo dobry pomysł. To jest po prostu piękne kino. To jest taki film, po którym wychodzisz i myślisz sobie, ojej, jak dobrze, że jeszcze robi się takie filmy.
I to jest też film, który daje szansę stworzenia pięknych kreacji kobietom. To są portrety kobiet i to go też zbliża do Bergmana, bo Bergman również wspaniale portretował kobiety. No, jest to prawdziwy koncert gry aktorskiej. Ja wspomniałem o Stellanie Skarsgårdzie. To jest wybitna kreacja, drugoplanowa, chociaż ta rola nie jest wcale mała, ale też grająca jego córkę Norę, Renate Reinswe, jest nominowana. To też wspaniała rola, a wśród tych 9 nominacji do Oscara dla filmu Wartość Sentymentalna, aż 4 są za kreacje aktorskie właśnie.
Zresztą to jest reżyser dość wierny swoim aktorom. Renata pojawia się już po raz kolejny w jego filmie. Nie wiem, czy widziałeś Najgorszego Człowieka na Świecie. Znakomity film. Też one mają tak. coś wspólnego ze sobą. Ten no. sposób narracji, no bo to jest kino autorskie. Natomiast ja jeszcze wrócę do tej metafory domu, bo ona mi bardzo...
Aktor grający Jakoba jeszcze, przepraszam.
A, to prawda,
dodam.
Też.
On grał we wszystkich właściwie filmach no, Triera.
Taki ma pomysł. Trochę jak Almodóvar na swoje aktorki, tak? No, przede tak. wszystkim, czy aktorów. W każdym razie, czy my jesteśmy aktorami w życiu? Też takie pytanie się pojawia. W tym domu odgrywamy jakieś role, tak? Że dom też jest teatrem. Teatr jest domem. Bardzo dużo jest tutaj wątków w tym filmie. Świetnie są poprowadzone. Naprawdę kibicuję temu filmowi i cieszę się, że po raz kolejny Trier uraczył nas taką ucztą.
Tak, ja też kibicuję, bo to film ważny, głęboki. Trzymam kciuki za Wartość Sentymentalną na kolejnym rozdaniu Oscarów. Chociaż nie mam do końca dobrych przeczuć. Tak bym to ujął.
No zobaczymy, Tomku. Najważniejsze, żeby
to
pójść do kina i to zobaczyć.
To tylko spekulacje.
Wiesz, Oscary Oscarami, a
naturalnie. Na pewno
to my
jednak,
wybieramy, co chcemy
zobaczyć.
Na pewno
jednak gorąco polecamy Państwu wizytę w kinie na filmie Joachima Triera.
Wartość Sentymentalna.
Tak. Dziękuję Ci, Iwona, za
ja
rozmowę.
Również.
W Magii Kina to już wszystko. Tomasz Żółtowski. Kłaniam się Państwu. Audycję zrealizowali Julia Baranowska i Adam Pawłowski. Do usłyszenia za tydzień.
Magia Kina.